tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa w kolejnej audycji Tam coś jest. Poruszyliśmy już kilka tematów i kilka pretekstów do odwiedzenia ciekawych miejsc na ziemi lubuskiej. Byliśmy w Gubinie, trochę w mrokach historii, nawet bardzo starożytnej. Zwiedzaliśmy Lubuskie kajakiem, chodziliśmy w różne ciekawe miejsca. Dzisiejszy pretekst do zwiedzania jest pretekstem kulinarnym. Moimi gośćmi są dzisiaj pan Jacek Urbański z Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego i pani Grażyna Dereń, która jest szefem Rady Programowej tej instytucji. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Porozmawiamy dzisiaj o pewnym, jakby chciałbym to powiedzieć, no jest trochę mi niezręcznie, ale to jest sfera w lubuskiej turystyce troszeczkę zapomniana, trochę niedoceniana i jesteśmy w tej mierze trochę zapóźnieni. Z tego, co widzę w internecie, pani Grażyno bywała w świecie i zwiedzała różne, nazwijmy to tak umownie, szlaki kulinarne w różnych innych regionach. Tak?
Tak, jak najbardziej. Najpierw zaczęłam od regionu Polski, czyli Podkarpacie Świętokrzyskie, Małopolska, Dolny Śląsk i Mazowiecki Szlak Kulinarny. Byłam także na szlaku włoskim i na części szlaku we Francji na wyjeździe takim zwiedzającym szlakiem produktów regionalnych Francji. Także mam porównania i odnośnie działań, jak najbardziej powinniśmy tu iść w tym kierunku.
Czyli jest to bardzo atrakcyjna dla turystów forma podróżowania, w pani zdaniem?
Jak najbardziej, tak, jak najbardziej. Ponieważ właściwie od 10 lat zainteresowanie turystyką kulinarną jest ogromne na zachodzie Europy, a my jesteśmy w pobliżu granicy, że tak powiem, bo Lubuskie jest wrotami takimi na Polskę. Przekraczając granicę powinniśmy się wyróżniać. Fajnie, że nie będziemy już na szarym końcu, że podjęte zostały działania, żeby to po prostu zmienić, dlatego że polska kuchnia jest znakomita, a produkty są też znakomite, bo to są głównie dzieła naszych rodziców, babci, dziadek, dziadków, cioć, z pokolenia na pokolenie przekazywane.
Pani Grażyna, wrócimy do detali później. Panie Jacku, jak wygląda w tej chwili sytuacja z lubuskim produktem regionalnym?
No to, co zdążyła pani Dereń powiedzieć, to już od ponad 10 lat ta promocja tych lubuskich produktów trwa w różnych formach. Jak widzicie państwo, imprez przybywa.
Producentów... No właśnie, każde dożynki to jest taki pewnego rodzaju miejsce, gdzie się promują lokalne społeczności.
No już teraz nawet jak państwo słyszycie, czy mieszkacie w różnych regionach naszego województwa lubuskiego, praktycznie każda gmina organizuje już w tej chwili jakieś swoje święto, jakieś specyficzne, mając produkty, próbuje je promować. Mamy święto pomidora, ziemniaka, jak słyszymy,
pieroga,
naleśnika, wszystkich
karpia,
możliwych takich smacznych produktów, z którymi...
Kultury akurat... myśliwskie niedawno było w Bytnicy.
Właśnie. I już zaczynamy tak trochę też ten nasz region porządkować. Tam, gdzie więcej jakichś producentów się znajdzie i chętnych do takiego działania, to w tym terenie jakby zaczyna dominować jakiś produkt, którym chcą się pochwalić ci, którzy tam mieszkają i zachęcają nas właśnie tego typu świętami do odwiedzenia chociażby po raz pierwszy tego regionu, a później okazuje się, że możemy tam częściej bywać i jak nam coś smakowało, to oczywiście wtedy nawet w weekendowe wyjazdy odwiedzać tych producentów, bo już ich mamy szansę poznać. Także tych imprez naprawdę przybywa. Ponad 80 mamy tylko tych imprez zarejestrowanych w województwie lubuskim, w Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego.
80 imprez, tak?
Ponad 80, które się odbywają tylko od czerwca do końca września. Więc naprawdę państwo macie już w czym wybierać.
No tak, wybór jest gigantyczny.
I naprawdę, jeżeli ktoś jeszcze nie wystartował, to jeszcze zdąży, bo mamy jeszcze sporo czasu do końca września. I jak widać, pogoda nam sprzyja, bo to są w większości imprezy plenerowe. W związku z tym zaczynamy jakby taką promocję też w Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego. Próba taka nastąpiła, wydania takiego kalendarza wydarzeń na 2019 rok. I on już jest tam promowany w różnych, właśnie na takich różnych spotkaniach, które państwo gdzieś tam macie w terenie. I próbujemy państwa też przekierować. Ten kalendarz lubuski będzie na pewno znacznie bogatszy w przyszłym roku. On tam ma takie określone znaczki podpowiadające państwu, że na przykład jest to impreza bardziej rodzinna, bardziej kulinarna, bardziej sportowa. Też chcemy państwa tak kierować, pod tym kątem ustawiamy ten kalendarz. Start tego kalendarza był trochę taki, no taką niespodzianką dla organizatorów w gminach, bo my trochę później organizujemy te imprezy niż na przykład nasi przyjaciele zza Odry. Oni już w styczniu mają takie kalendarze i próbują zachęcać turystę czy mieszkańca do odwiedzenia, do zaplanowania sobie nawet weekendów na ten okres wakacyjny. Także myślę, że jest to taki wstęp do tego, że w przyszłym roku już państwo może w lutym, może w marcu, może no dobra, niech będzie, że w kwietniu po świętach będziecie państwo mieli taki dostęp do takiego kalendarza, który też jest na stronach Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego. My go tam cały czas aktualizujemy. Można wejść na stronę Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.
Jaki jest jej adres? www?
www.lcpr.
LCPR, czyli Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego.pl.
I jest tam taki kalendarz.
Zapraszamy państwa, nie tylko tych, którzy chcieliby skorzystać z tych imprez, które już są, ale również producentów, którzy chcieliby się zgłosić i chcieliby się poprzez to zapromować, bo właściwie to jest tak, że tak jest moje zdanie, że producentów mamy bardzo wielu, rozmaitych, bardzo fajnych produktów kulinarnych, bardzo smacznych, natomiast oni nie są ujęci w jakąś strukturę sieciową i tak jak rozmawialiśmy, nie mają problemu ze sprzedażą swoich produktów, natomiast jest problem, że nie wszyscy o nich wiedzą i nie ma tego od strony, że powiem, tej pomocy. Pani Grażyno, gdybym miał tak panią spytać, to jakie produkty regionalne, zadam to pytanie dosyć prowokacyjnie, są typowe dla naszego regionu? Czy istnieje jakiś typowy produkt, czy to jest jakaś zbieranina różnych tradycji?
Powiem tak, typowych produktów jest kilka, z tego względu, że my jesteśmy jednak tyglem kulturowym, bo po 35 roku tutaj z okolic całej Polski i nie tylko Polski byli przesiedlani mieszkańcy, przywieźli swoją kuchnię tutaj, swoje przepisy i receptury.
Litewskie, ale taką białoruskie, ukraińskie.
Tak, i to jest wymieszane tak podobnie jak zresztą jak w sąsiadujących województwach. Ale my mamy taką sytuację, że jesteśmy przebogaci w lasy i jeziora, więc na pewno ryby. I na przykład, i tu pozwolę sobie wymienić, już nie, tak, Rybacka Chata, która ryby promuje z jezior lubuskich i są inne jeszcze tego typu firmy. Następnie nadleśnictwa, które pobudowały różnego rodzaju szlaki turystyczne, na przykład w moim regionie Bobrowy szlak nadleśnictwa Rzepin, przepiękny, można oczy zgubić, można pojechać i, że tak powiem, odetchnąć i jest gdzie się zatrzymać i skorzystać z posiłku. Następnie na pewno pierogi, które reklamował i reklamuje Budachów, prawda?
To już jest marka.
Prawda? Nie tylko, także osiecznica, która reklamuje i pierogi, i rybę, tak? Czyli jesteśmy już rozpoznawalni. Sadzelniki, które soki, jabłka i owoce. Kawał dobrej roboty zrobiła Kamienna Zagroda w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Kawał dobrej roboty w promocji produktu regionalnego zrobiło w ogóle Muzeum Etnograficzne, z którym ja od ponad 10 lat współpracuję.
Mówimy o Ochli, tak?
Tak. I tu bym powiedziała, że my poprzez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego rozpoczynamy pracę nad budową marki regionu poprzez różne działania, ale najważniejszym działaniem to będzie promocja producentów i produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych i pochylamy się nad tematem budowy lubuskiego szlaku kulinarnego, takiego z prawdziwego zdarzenia. mam nadzieję, że nam się uda to zrealizować.
No uda się, bo to jest teraz wystarczy, jeśli mamy wsparcie Urzędu Marszałkowskiego i to ta aktywność, która jest w gminach i która jest bardzo bogata, jakby zostanie lepiej moim zdaniem zorganizowana, prawda?
Tak, a i uczciwie muszę dodać, bo przez lata współpracowałam z ODR-em Kalsko i Glisno, że panie, które się tam zajmowały produktami regionalnymi, też poczyniły dużo pracy w tym kierunku. I tu mamy całą północną część województwa lubuskiego, która nie jest ujęta, że tak powiem, za bardzo w tych różnych działaniach, a właśnie dążenie do tego, żeby zbudować Lubuski Szlak Kulinarny, to jest po to, żeby była część i północna, i południowa, i środkowa województwa. Żebyśmy wszyscy producenci mogli się tam, mieli możliwość odnalezienia się.
Panie Jacku,
bo nie każdy będzie chciał być, ale myślę, że warto się pochylić.
No pewnie. Panie Jacku, ilu mamy producentów w tej chwili produktu regionalnego?
No teraz jakbyśmy musieli przyjąć jakąś wykładnię tego, co to znaczy producent regionalny, lokalny i w związku z tym, czy on chce działać. Bo teraz tak, są firmy, które już są jako działalność gospodarcza zarejestrowane. Są rolnicy, którzy w tej chwili ustawą otrzymali taką możliwość sprzedawania bezpośrednio z gospodarstwa.
I teraz trzeba do tego dołożyć certyfikat, czy plakietkę produktu
regionalnego, czy lokalnego. I ta rada, której pani przewodniczy Grażyna, ma teraz takie zadanie, żeby utworzyć takie kapituły, które będą miały tytuł do
nadawania
certyfikowania,
tak?
Certyfikowania, żebyśmy my już teraz jako konsumenci wśród tych wielu różnych producentów mieli możliwość rozróżnienia, który produkt jednak jest bardziej markowy, taki, który ma już określone receptury, tradycje i wśród tej powodzi różnych produktów...
I którego nie trzeba się będzie wstydzić.
Tak. I wśród tych różnych produktów, bo do naszego regionu też spływają, trzeba pamiętać, producenci i produkty z sąsiednich regionów. Oni już do nas powoli zbliżają się, są na większych naszych imprezach, takie jak winobranie.
I też próbują zaistnieć.
I oczywiście chętnie tu też promują swoje regiony, swoje produkty i też zachęcają, tak jak my u nich, to oni zachęcają nas, żebyśmy tam się też znajdowali i próbowali.
Ale wracając do liczb, ilu takich możemy sobie markowych już w tej chwili...
Trwa rejestracja w tej chwili producentów. My mamy na stronie internetowej taki specjalny formularz, na który każdy producent może wejść i się samodzielnie zarejestrować. Mamy w tej chwili zarejestrowanych pełnych, to znaczy, bo to dość taki rozbudowany jest ten formularz, żeby takie wszystkie te dane najbardziej dla nas istotne, a szczególnie czy to jest stała sprzedaż, okresowa, w jakich miejscach się ta sprzedaż odbywa, bo ta baza, która już jest Państwu ujawniona na naszych stronach internetowych, zawiera wszystko. To znaczy, jeżeli ktoś z Państwa by zechciał takiego producenta odwiedzić, u niego coś kupić, to tam już znajdzie adres, godziny,
ale
rodzaj produktu.
Ilu i tego. Ich tam jest?
My mamy w tej chwili 98.
No to spora jest liczba.
No to nie jest spora liczba, panie redaktorze. Nie? To, co pani Grażyna mówi, nie wszyscy, bo my rozpoczęliśmy tą budowę tej bazy.
Czyli mówiąc krótko, podziemie albo inaczej szara strefa.
Duża, powiedziałbym, jeszcze nieodkryta i nie dlatego, że może nie wszyscy chcą się tam ujawniać, tylko teraz producenci mają sezon. Myśmy zaczęli budować to w maju.
Czyli dopiero przyjdzie jesień.
I czekamy na jesień, kiedy...
trochę luzu.
I trochę będą mieli może producenci więcej czasu, bo my tam prosimy też o zdjęcia, o trochę szersze przedstawienie firmy. Jak rozmawiamy z producentami, to mówią, że teraz jest sezon, machają rękami, są zajęci, produkują, żebyśmy mieli, a później do tej administracyjnej części przejdą. No, dla przykładu podam Państwu tylko, że w związkach pszczelarskich zarejestrowanych jest ponad 2000 pasiek, więc chociażby...
Jak patrzymy, a naszą specjalnością jest miód akacjowy, ponieważ u nas są bardzo wielkie obszary porośnięte akacją, w związku z tym można ten miód akacjowy produkować. To jest taki unikatowy trochę.
No ten miód akacjowy, nawet ostatnio jak byliśmy na targach z naszymi producentami w Barcelonie, no to po prostu na przykład tamta część Europy nie zna miodu akacjowego, no i wzbudzał ogromne zainteresowanie. jako taki produkt delikatesowy, bo wiadomo, no tak, wagonami tego nie wywieziemy,
czego jest mało,
ale
jest...
naprawdę mogą tamci państwo, którzy to mieli szczęście promować, czy pokazywać, fajny rynek zdobyć za dobre pieniądze. No szkoda tylko, że tu się też boimy, bo tych produktów, jak pani Dereń mówiła, to nie ma za dużo. Ale my tak właśnie... ostrożnie z tą promocją, żeby dla naszych mieszkańców wracając nie zabrakło.
Wracając do pani Dereń i korzystając, tutaj troszkę prywaty będzie. Pani Grażyno, niech pani powie, jakby na czym polega pani działalność w Dereniówce, bo tak nazywa się pani gospodarstwo.
Od przeszło 10 lat prowadzę gospodarstwo właściwie od 2012 roku i to jest to zagroda edukacyjna. Aha. Wcześniej już też prowadziłam gospodarstwo, ale było typowo rolnicze, a ponieważ już jestem w wieku emerytalnym, to zajęłam się takim modułem, mianowicie prowadzę warsztaty kulinarne, skierowana edukacja jest dla dzieci do szkół i przedszkoli. Przyjeżdżają także osoby dorosłe. Uczymy się na bazie naszego kulinarnego dziedzictwa, wypieku, w moim przypadku wypieku chleba, na zakwasie, w piecu chlebowym, bo mam dwa takie piece chlebowe. Wypieku bułeczek, a ponieważ jestem producentem, czyli uprawiamy zboża, młyn przerabia je na mąkę, czyli od pola prosto do stołu, więc za każdym razem jest westchnienie, jak u moich dziadków, babci i tak dalej, żeby pokazać, jak to się robi. A ponieważ opracowałam przez lata 7 produktów, które są też takie znane na terenie ziemi lubuskiej i zostały wpisane, są certyfikowane na liście Ministerstwa Rolnictwa, to kończą się warsztaty degustacją produktów regionalnych wpisanych na liście, a rozpoczynają się zwiedzaniem bobrowego szlaku w Rzepinie lub dla grupy, jak organizuje, czyli... lub zwiedzanie Muzeum Łąki i Owczarstwa Łąki w Pamięcinie, dokładnie w Owczarach, gdzie jest hodowla chronionej rasy wrzosówki owiec i kozy są. Także po prostu jest tak i turystycznie pod kątem takim, żeby zainteresować dzieci. I kulinarnie, i edukacyjnie.
Jak słucham panią, pani Grażyno, to takie mam przekonanie, graniczące z pewnością, że dzieciaki dzisiaj nie znają zapachu prawdziwej mąki i nie znają tego cudownego zapachu świeżo upieczonego chleba wyjętego prosto z pieca. To są tak urzekające zapachy i tak silnie związane z polską tradycją, że warto je, mówię o samych zapachach je promować. I warto jest pojechać do takich miejsc, żeby powąchać prawdziwie pachnący chleb i mąkę. To są zapachy, które...
To nie tylko to, panie redaktorze. Przepraszam, że wejdę w słowa. Dorośli są zachwyceni wypiekiem chleba, bo z reguły jest też, że ja od lat robię słoiczki i konfitury i dżemy i marmolady i tego typu produkty są dodawane do tego chleba i na odchodne każdy gość dostaje i chlebek i słoik jakiś konfitur. To w sezonie jest zrobione tak, żeby to utrwalić. Niektórzy z edukacją, że można upiec nie tylko w piecu chlebowym, ale w takiej typowej kuchence, bo tu można nad recepturą popracować i ją zmodyfikować. I
tak, pani Grażyno, tak pięknie pani dziękuję. Czas nam się kończy. Moglibyśmy o jedzeniu rozmawiać w nieskończoność, bo to są takie rzeczy, że ślina cieknie na język, a tematy się nie kończą.
Dziękuję za zaproszenie do programu i serdecznie
życzę sukcesu
państwa
w tworzeniu tego szlaku.
Mam nadzieję, że nam się uda to zrealizować. Byłabym bardzo szczęśliwa, bo prywatnie od wielu lat na tym kierunku pracuję, także pozdrawiam serdecznie.
Jeszcze raz dziękuję. Panie Jacku, ja też mam takie przekonanie, że w przyszłym roku już będziemy mieli jakiś zaczątek tego szlaku, że te wszystkie informacje związane z kulinarnymi atrakcjami turystycznymi regionu będą wcześniej podane i do naszych weekendowych kalendarzy będzie można sobie wpisać nowe, kolejne imprezy i jakoś zaplanować całe lato i może na nawet większą część roku.
No tak planujemy ten, powiedzmy, szlak. Będzie bardziej już taki dostosowany do nowych potrzeb, oczekiwań państwa, dlatego że oprócz wersji takiej elektronicznej i papierowej Próbujemy też taką połączyć do tego, dołączyć aplikację na telefon, bo ta jest najwygodniejsza w dzisiejszych czasach, więc myślę, że to oprócz tego, że będzie tradycja, to będzie też w nowoczesnej technologii podana, że jadąc po drodze nawet będziecie Państwo mieli
skoczyć tak, sobie
taką możliwość, że się, jeżeli się ktoś się do tego zaloguje, to sam telefon może przypominać.
Dziecko na tylnym siedzeniu.
Możesz skręcić rodzicu. I tam ktoś będzie. I dlatego też budowanie tej naszej bazy producentów już się zaczęło pod kątem budowania tego szlaku, żeby jak najwięcej informacji prawdziwych
było w jednym miejscu.
W jednym miejscu i żeby Państwo, trafiając w te miejsca, mieli pewność, że od 16 na przykład do 18 tam ktoś siedzi, jest i Państwa przyjmie i z jakim programem oczekuje na tę
wizytę. Panie Jacku, bardzo, bardzo dziękuję. Otwierają się nowe perspektywy przed lubuską turystyką. Zupełnie nowy rozdział, aczkolwiek nie tak całkiem jakby nowy, natomiast w sensie organizacyjnym i informacyjnym zupełnie nowy. Dziękuję panu za wizytę, życzę sukcesu i mam nadzieję, że w przyszłym roku po tym szlaku będziemy mogli sobie poperegrynować.
I tego państwu i sobie życzę i z panem redaktorem, żebyśmy się mogli po nim przejechać.
Do usłyszenia, dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem.